Życzymy Panu Jezusowi Chrystusowi. Cieszę się, że mogę tutaj być na tym miejscu, bo to jest dobre miejsce. To jest bardzo dobre miejsce i nigdzie tak nasz Pan nie przemawia, jak pośród swojego zgromadzenia. Muszę Wam powiedzieć, że to, co dzisiaj będę mówił, to jest też wynikiem tego, że tutaj byłem. Kiedy pastor czytał i głosił słowo, miałem natchnienie. Nie pierwszy raz i wierzę, że nie ostatni. A nigdy czegoś takiego nie miałem, siedząc przed telewizorem i oglądając nabożeństwa. Jednak coś jest takiego, że kiedy jesteśmy z sobą razem fizycznie, bo świat ucieka w wirtualność, kiedy jesteśmy razem z sobą fizycznie, coś się dzieje. Co się dzieje? Duch Święty jest między nami. I chciałem wam przeczytać to słowo, może większy fragment niż nasz pastor czytał, ale chciałbym się tym podzielić. Jest Ewangelia Jana od 18 rozdziału, od wersetu 28 aż do 19, do 15 wersetu. Jest ciekawe spotkanie, bardzo ciekawe spotkanie. Chciałbym, żebyśmy przysłuchali się, na pewno wiecie, o czym to będzie. Następnie od Kajfasza przeprowadzili Jezusa do pałacu namiestnika. Było to wczesnym rankiem. Sami jednak nie weszli do środka, aby zachować czystość i móc spożyć paschę. Wówczas Piłat wyszedł do nich i zapytał: jaki zarzut stawiacie temu człowiekowi? Gdyby on nie był przestępcą, odpowiedzieli, nie wydalibyśmy go tobie. Wtedy Piłat powiedział: weźcie go wy i osądźcie zgodnie z waszym prawem. Żydzi na to: nam nie wolno nikogo karać śmiercią. Tak miało się wypełnić zapowiedź Jezusa, której zaznaczył, jaką śmiercią ma umrzeć. Piłat wyszedł więc znowu do pałacu, przywołał Jezusa i zapytał: czy to ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: sam od siebie to mówisz, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat na to: czy ja jestem Żydem? Twój naród i arcykapłani wydali mi ciebie. Co zrobiłeś? Wtedy Jezus powiedział: moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, moi słudzy walczyliby, abym nie został wydany Żydom. Teraz jednak moje królestwo nie jest stąd. Piłat zauważył: a zatem jesteś królem. Jezus na to: masz słuszność, jestem królem. Ja po to się urodziłem i po to przyszedłem na świat, aby złożyć świadectwo prawdzie. Każdy, komu bliska jest prawda, słucha mojego głosu. Wtedy Piłat powiedział: co to jest prawda? Po tych słowach znów wyszedł do Żydów i stwierdził: ja w nim nie znajduję żadnej winy. Uzgodniliśmy jednak, że wypuszczę wam na paschę jednego więźnia. Czy chcecie więc, bym wam uwolnił króla Żydów? W odpowiedzi zawołali: nie tego, tylko Barabasza. Barabasz natomiast był przestępcą. Wówczas Piłat kazał odprowadzić Jezusa i ubiczować. A żołnierze upletli koronę z cierni, włożyli mu na głowę i okryli go płaszczem z purpury. Następnie podchodzili do niego z drwinami: witaj, królu żydowski, i policzkowali go. Potem Piłat znów wyszedł na zewnątrz i zwrócił się do Żydów: wyprowadzam go. Chcę, byście wiedzieli, że nie znajduję w nim żadnej winy. Wtedy Jezus wyszedł do nich w cierniowej koronie, w płaszczu i z purpury. Oto człowiek, powiedział Piłat. Na jego widok arcykapłani i straż zawołali: na krzyż, na krzyż! Piłat powiedział: weźcie go wy i ukrzyżujcie, ja bowiem nie znajduję w nim winy. Żydzi odpowiedzieli: my mamy prawo, a według prawa powinien umrzeć, gdyż czyni się synem Boga. Słowa te jeszcze bardziej zaniepokoiły Piłata. Wszedł więc ponownie do pałacu i zapytał Jezusa: skąd jesteś? Ale Jezus nie dał mu odpowiedzi. Wtedy Piłat powiedział: ze mną nie chcesz rozmawiać? Czyżbyś nie wiedział, że mam władzę cię wypuścić i mam władzę cię ukrzyżować? Jezus odpowiedział: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie zostało dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, kto mnie tobie wydał. Odtąd Piłat starał się go wypuścić, ale Żydzi wołali: jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy bowiem, kto czyni się królem, przeciwstawia się cesarzowi. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa i zeszedł na krześle sędziowskim w miejscu zwanym Litostratos, a po hebrajsku Gabata. A było to w dniu przygotowania Paschy około południa. Wtedy powiedział do Żydów: oto wasz król. A oni zawołali: precz, precz, na krzyż z nim. Piłat zapytał: mam ukrzyżować waszego króla? A arcykapłani na to: poza cesarzem nie mamy innego króla. Ciekawa historia, jak tak się te przyjrzeć. Prawda? Użyłem w tym natchnieniu takie dosyć ciekawe spojrzenie na to. Co to było za spotkanie? Wiecie, bo to spotkało się... To było spotkanie bardzo ważne. Można powiedzieć, spotkanie na szczycie. Myślę, że powinno być tak, normalnie by było w tamtych czasach, że gdyby przyszedł jedna i druga osoba, to herold zapowiedziałby i powiedziałby: ambasador Królestwa Bożego Jezus Boga Jahwe, Syn Boga Jahwe. A po drugiej stronie: namiestnik Królestwa Ziemi, Piłat. To było takie spotkanie. Spotkanie na szczytu. Naprawdę spotkało się Królestwo Boże z Królestwem Ziemi, Królestwem Ludzi. I ta cała rozmowa jest bardzo inteligentna. Wierzcie mi, bardzo inteligentna. Kiedy Piłat rozmawiał, uspokoił się. Tak? To jest inne królestwo, on mi nie zagraża. Boże Królestwo nikomu fizycznie nie zagraża, nikogo na nikogo nie nastaje. I zobaczcie, jeżeli Jezus jest Bożym ambasadorem, a ambasador zawsze ma jakieś poselstwo, to jakie miał poselstwo? Jeżeli byłeś w tamtych czasach i dzisiaj też tak jest, że wysyłasz ambasadora z jakimś poselstwem, to albo straszysz kogoś, albo uspokajasz. Straszysz, tak jak niedawno było na wschodzie, przychodzisz i pokazujesz, co mam i co żądam, i jestem nonszalancki, to cię szantażuję. Ulegniesz mi? Bo jak nie, no to zobaczymy, co będzie. Ile razy do Izraela przysyłano poselstwo, które kpiło sobie, pokazywało, jak jesteśmy mocni. Popatrz, tam wszystkie inne narody zostały przez nas zniszczone, a ty, mała Jerozolimo, co chcesz? Myślisz, że taka mała pchełka umknie? Masz do wyboru. Albo mi się poddasz i będziesz mi służyła, albo cię zburzę i zniszczę. A dla przykładu ukaram, wymordując wszystkich mieszkańców. Tak się robiło. Ale Jezus? Jakim był ambasadorem? Ambasador, który wjeżdża na osiołku do Jerozolimy. Ja się zawsze zastanawiam, jaki ma sens jego wjazd do Jerozolimy na osiołku. Wiecie, jaki ma sens? Jestem pokojowo nastawiony. Bardzo pokojowo nastawiony. A najciekawsze, że ten ambasador nie wjeżdżał, nie przyjechał do monarchów króla ziemi. Przyjechał po co? Żeby zaoferować to, co dzisiaj się czasami oferuje albo czasami się zabrania. Możesz wyemigrować z tego miejsca do mojego królestwa. Rozdaję wizy. Daję możliwość. Moje granice są otwarte. Możecie wejść. Porzućcie tutaj, gdzie panuje cesarz Imperium Rzymskiego, który ma jakieś dziwne układy chyba z księciem tego świata. Wpływa na niego mocno. Dlatego jesteście ciemiężeni, dlatego macie problemy. Porzućcie Królestwo Ziemi, bądźcie w Królestwie Bożym. To jest propozycja. Piłat powiedział: co to jest prawda? W tamtych czasach, i do dzisiaj to jest też w nauce wpisane, że była dyskusja, co to jest prawda. Na przykład wcześniej, dużo wcześniej, Arystoteles określił definicję prawdy. Powiedział, że jeżeli coś jest, to co się mówi, jest zgodne z tym, co ma w rzeczywistości, to jest prawda. To było wcześniej. I kiedy Piłat przyszedł i pytał się, kiedy Jezus powiedział, że przyszedł, dał świadectwo prawdzie, to Piłat powiedział: a my wiemy, czym jest prawda. Ale czy człowiek się trzyma prawdy? Prawda. Był Jezus niewinny. Ale Piłat go kazał ubiczować. Tak postępuje człowiek, który zna prawdę, który postępuje według prawdy. I my wcale nie jesteśmy lepsi. My dzisiaj wcale nie jesteśmy lepsi. Bo Jezus sobie pewnie myślał jak każdy człowiek. Ubiczuję go, dadzą mi spokój, go puszczą. Taka półprawda. I my się tą półprawdą posługujemy bardzo często. Nie do końca jest tak, jak wszystko mówimy. Tak nie jest. A kiedy... jaka jest też prawda? Kiedy nie znalazł winy, czy go wypuścił? Nie. Wolał ukrzyżować. Prawda? Ukrzyżować? A wiecie, dlaczego kazał go ukrzyżować? Starał się przecież go usilnie, jest napisane, usilnie go starał się wypuścić. Ale czego tego nie zrobił? Tego, co my się dosyć często boimy. Utraty pracy, utraty zaufania, utraty czegoś innego. Bo oni zaszantażowali go. Jak go nie ukrzyżujesz, to powiemy, że to jest buntownik przeciwko cesarzowi. W tamtych czasach pisało się listy z informacjami. Cesarz robił z tego użytek. Z Herodem na przykład zrobił użytek, który prefabrykowali coś na niego, ale zrobił. Co Piłat by stracił? No jakby puścił, że w jego królestwie, Imperium Rzymskim, następny buntownik jest, on mógłby zostać aresztowany, a w tamtych czasach nie było się aresztowanym, żeby było być posadzonym w więzieniu. Się traciło głowę. Byłeś winny albo niewinny. Trzymało się w więzieniu tylko na czas rozprawy sądowej. Kończyła się rozprawa, był wyrok. Winny, niewinny. Bez głowy, z głową. Na galerach, do końca życia w kopalni, aż oślepnie i umrze z głodu. Oczywiście, tak było, tak się postępowało. I my dosyć często tak postępujemy. W imię czegoś łamiemy zasady, łamiemy prawdę. Taki jest człowiek. I kiedy Jezus wychodzi z tej purpurze, kiedy wychodzi, jest ubrany w tą koronę cierniową, był król z koroną cierniową, w płaszczu z purpury. Nie wiem, skąd wzięli purpurę. Purpura to był bardzo drogi materiał w tamtych czasach, bardzo drogi. Nie wiem, skąd wzięli, chyba żeby się jeszcze bardziej ponabijać. I Piłat mówi, oto człowiek. Definicja w tamtych czasach też się zastanawiali, kim jest człowiek. Już dawno zauważyli, że człowiek wyróżnia się w tym świecie, jest czymś bardzo istotnym. Może myśleli, że jest człowiek w centrum wszystkiego, ale ja uważam, że człowiek nie jest w centrum wszystkiego. Może nam to nie przyjść do głowy, ale nie jesteśmy w centrum. Jesteśmy jednym z narzędzi Bożego planu, a naszym prywatnym centrum między Bogiem a nami jest to, żeby być z Nim. Żeby mimo tego wszystkiego, co na świecie spotkamy, to co uwierzymy, zobaczymy, żeśmy tak wybierali, żeśmy mieli tą wizę Królestwa Bożego w paszporcie, ale to jest mało, ale żebyśmy się wybrali w tą podróż do Królestwa Bożego. Ja czasami sprawdzam paszporty ukraińskie na przykład i tam mają dużo wiz kanadyjskich, bo rozdają, ale nie wierzę, że oni tam się kiedykolwiek pojawią. To co z tego, że mają wizę? W naszym przypadku też jest coś takiego. To nie ma znaczenia, czy mamy wbitą Królestwa Bożego wizę w naszym paszporcie, ale czy wybraliśmy się w tą podróż? Czy idziemy? Bo to kosztuje. Trzeba wynająć hotele po drodze, stracić pieniądze po drodze, trzeba zarobić. Ta podróż jest długa. Ale końcem jest bycie w Królestwie Bożym. A teraz wypowiedzi Jezusa. Jestem królem. Moje królestwo nie jest tego świata. Każdy, komu blisko jest prawda, słucha mojego głosu. Czyż nie powiedział, zaznaczył bardzo wyraźnie, kim jest? To nie była taka sobie wizyta na ziemi. To była wizyta Syna Bożego. Jest królem. Nie był królem. On jest królem. A królestwo jego nie jest tego świata. Ten świat nigdy nie będzie Boży do końca. On spłonie. Czy tak nie jest zapowiedziane? Spłonie ten świat. Wszystko spłonie. Spłoną nasze domy, nasze konta bankowe, nasze samochody, którymi się chwalimy, miejsca, gdzie byliśmy na wczasach, spłoną. To wszystko będzie jako nic. Ale co zostanie? To zostanie, co mamy w środku. Masz wiarę? Przejdzie. Nie masz wiary? Pustka. Nie chciałeś nigdy Boga? Niektórzy mówią, Bóg jest straszny. Nie chciałeś nigdy Boga? Nieważne, czy byś dobry, czy zły. Nie chciałeś Boga? No to go nie będziesz miał. Ale Bóg drugi raz nie będzie tworzył dla ludzi, dla wszystkich. Drugi raz Bóg tylko stworzy to, co jest dla nas, dla Bożych dzieci. Tak więc być może piekło to jest nicość. Kto wie? Być w niczym przez zawsze. Albo być we wszystkim z Bogiem. We wszystkim się cieszyć. I nic nie będzie miało znaczenia. Nasze pomyłki, błędy, nasze wagi, wady, nadwaga, choroby, wycięta tarczyca już nie będzie miało znaczenia. Nic nie będzie miało znaczenia. Ale Jezus powiedział bardzo ważną rzecz, najważniejszą w tej wypowiedzi. Przyszedłem dać świadectwo prawdzie. Jaka jest prawda? Jaki był kulminacyjny moment w poselstwa Jezusa Chrystusa? Przez 3,5 roku zmierzał w jedno miejsce. Na Golgotę. Bał się tego miejsca? Bał się tego miejsca. Wykonał zadanie? Wykonał. Został zmartwychwzbudzony przez Ojca? Został. Jakie jest świadectwo prawdy? Czyli wiemy, że punktem kulminacyjnym Bożej prawdy, prawdy Boga Jawy, jest śmierć Jego Syna. Syn i Ojciec jest tak w Biblii połączony, że mógłbym równie dobrze powiedzieć, że to jest to samo. Nie rozumiemy tych rzeczy? Pewnie, że nie rozumiemy. I nie zrozumiemy, póki nie będziemy do Królestwa Bożego. Bo dzisiaj oglądamy naszymi oczami tylko materialny świat. A przecież Bóg stworzył materialny świat. A w tym świecie materialnym stworzył nas. Ale żeby zrozumieć Boga i zobaczyć Go, to musielibyśmy wyjść z tego świata materialnego i tam pooglądać wszystko. Ale póki mamy oczy fizyczne, nie zobaczymy tego świata. Zobaczymy dopiero później. A dzisiaj, co jest ważne dla nas? Zaufanie. Czyli krzyż jest punktem kulminacyjnym objawienia Bożej prawdy. Ale też Jezus przyszedł po to, żeby dać świadectwo prawdzie, czyli zniszczyć kłamstwo. Jakie jest kłamstwo na tym świecie? Że Bóg Jawę nie interesuje się nami. Jest bezlitosny i bez miłości. To jest jedno z największych kłamstw na jego temat. A tak naprawdę nie ma. Tak naprawdę nie jest. Bo dosyć często na przykład powiedziane, mówi się coś takiego, że gdyby był taki dobry, znaczy, że powiedzmy, jedni mówią, że gdyby był, to by nie było problemu, a niektórzy mówią, gdyby był taki, że jest, ale gdyby był dobry, to na przykład dzieci by nie umierały w szpitalach. Odrzućmy to, że Bóg chce, bo ludzie nie zadają sobie pytania do końca. Odrzućmy to, że to nie jest Boża sprawka, a jak nie jest Boża sprawa, to czyja? Nie jest nasz ludzi? Można sobie wymyśleć. Na przykład dziecko pije mleko, w którym jest jakaś mnóstwo substancji. No te krowy się tam faszeruje hormonem wzrostu, żeby więcej mleka dawały. Trawę się sypie nawozem jakimś, żeby szybciej rosła. Żeby tej trawy było więcej, nie zjadały szkodniki, to się wysypuje materiały chemiczne, które zabijają wszystko, co żyje w tej trawie, żeby tej trawy to nie zjadło. Jak się przechowuje niektóre rzeczy, to żeby dłużej, bo mamy czas transportu, żeby to na przykład banany z Etiopii były jeszcze zjadalne w Polsce. Po tym, jak przyjadą transportem morskim, to trzeba je czymś tam popryskać. Mutuje się różne warzywa, żeby były zjadliwe wcześniej, żeby jak najmniej środków chemicznych zużyło się. Sami widzicie, jak to jest. Kto jest winien? Nie my? A oskarżamy Boga. Przemysłowiec, który dobrze wie, że te normy, które tam w państwie z rządem ustalili, to są tak naprawdę troszeczkę nie za dobre, ale troszeczkę, nie? Lepiej chyba, żeby chorowali się i wyleczy, niż umierali z głodu. To dosypię więcej. Sam nie będę jadł tego za dużo, żeby się nie zatruć, ale niech inni jedzą. Można odwrócić bieg rzeki, żeby wyprodukować mnóstwo żywności. Nieważne, że zmieni się klimat i nagle coś tam się pozmienia na gorsze. Kto jest winien? To jest ciekawe. Zrobić błąd, a oskarżyć kogoś innego. A wiecie, kto to jest taki, kto to robi, tak kłamie? Upadły anioły. Ich jest robota. To one opanowały myślenie imperatora Rzymu. Ale ludzie są... Jezus pokazuje, że Jesteśmy bardzo, bardzo, ale to źli. Zobaczcie, oni przyszli do Piłata, nie chcieli wejść nawet do niego. Dlaczego? Żeby nie być nieczyści, a żeby nie wejść do domu. A wiecie, dlaczego nie chcieli wejść do domu? Bo mogli w domu Goja, czyli nie Żyda, dotknąć przez przypadek na przykład czegoś, co nie jest czyste. Jak dotknęliby to wieczorem, niestety paska nie byłaby dla nich, musieliby odejść. Więc a może Piłat ma gdzieś tam jakąś wieprzowinę, poczęstuje jakimś ciastkiem z wieprzowiną w środku i sprawa jest problemem. Tacy byli, tacy my jesteśmy też. I to też jest Boża prawda, że my tacy właśnie jesteśmy. A nie przeszkadzało im to, że w imię swojej prawdy chcą zabić człowieka. A przeszkadzało im, żeby nie dotknąć się czegoś. Dlaczego tak jest? Dlatego, że mamy swoje zasady, swoje prawa, swoje grzechy. Wiecie, jaki jest powód tego? Dlatego, że człowiek spożył owoc z drzewa poznania dobra i zła i sam zaczął decydować, co jest dobre i złe. I dosyć często my jako ludzie decydujemy, co jest dobre, a co złe. Wieprzowinę dotknąć złe, ale załatwić kogoś, kto mi ewentualnie przeszkadza w moich planach religijnych, to dobre. Nie pójdą za nim. Taka jest Boża prawda. I muszę wam powiedzieć, że to naszego Ojca bardzo boli. Bardzo boli. Kiedy tak jesteśmy. Kiedy w imię czegoś potrafimy poświęcić coś. Co jeszcze naszego Boga boli? Jaka jest prawda? Bo to, co mówię, to co naszego Boga boli. Tak naprawdę. Zobaczcie, że my dosyć często mówimy o sobie. Bardzo często mówimy o sobie. A jakoś On nigdy nie może powiedzieć o swoich uczuciach. Za bardzo. Nie wolno było im skazać kogoś na śmierć, ale chętnie posłużyli się kłamstwem, żeby kogoś innego zabić. Woleli nawet wybrać Barabasza niż człowieka niewinnego. I to Boga boli, to bardzo Go boli. Zobaczcie, Jezus i Ojciec to jest to samo. Kiedy człowiek wybrał kogoś innego niż Jego, kiedy nasz Ojciec, a my jesteśmy jako ludzie Jego dziećmi, kiedy nasz Ojciec zobaczył, że Jego dzieci wolą jednak Jego Bożego przeciwnika, który jest kłamcą, buntownikiem. Najlepiej się z daleka od Niego trzymać. A ludzie, my ludzie wybieramy takiego kogoś. Barabasz był zabójcą. A diabeł pierwszą rzeczą, którą pokazał nam, ludziom, to jest zabójstwo. Bardzo szybko pokazał, co to jest. I naszego Ojca właśnie bardzo boli, że my ludzie nie wybieramy Jego, a wybieramy kogoś innego. Czasami ludzie mówią, on to dobry człowiek, pewnie będzie zbawiony, bo dobry. Nie będzie zbawiony, bo dobry. Nie będzie zbawiony, bo dobry. Jak wybiera kogoś innego, nie Boga, tylko diabła, to dlaczego miałby być zbawiony? Jak ktoś myśli, albo myślimy, że ktoś jest dobry, to już po pierwsze błądzimy, bo dobrym jest tylko Bóg, bo taka jest miara dobroci. Człowiek sobie wymyślał swoją własną miarę. Obniża. Powiedzmy, Boża dobroć jest w takim poziomie, my ustaliliśmy na takim. I mówimy, że jest w porządku. Dlaczego? Bo 30% jednak się mieści w tej naszej normie dobroci. Ale tak nie jest. Jezusa bardzo i Boga Ojca bardzo boli, że wybraliśmy jako ludzkość kogoś innego, nie Jego. I też Jezus pokazał, że my policzkujemy bardzo często jako ludzie Boga i Boga Jawę. Kiedy mówimy o Nim, że On jest królem, ale tak naprawdę zamiast złotej korony ma cierniową, zakładamy Mu cierniową koronę. Kiedy jesteśmy Mu nieposłuszni, to wtedy Mu zakładamy cierniową koronę. My zawsze chcemy wiedzieć, co jest. Wytłumacz mi, dlaczego tak mam postępować. I za każdym razem, i myślę, że każdy, kto jest ojcem, to na pewno nieraz słyszał, wytłumacz mi, dlaczego akurat tak. Masz to zrobić. Nie, ale dlaczego tak? Jak Mu wytłumaczę, ja nie zgadzam z Tobą, to tak nie będzie. I później są kłopoty. Jeżeli kłopoty. Mówimy o kłopotach dzieci. A ojciec nie ma kłopotów? W związku z tym? Nie ma bólu z tym związany? My zgrzeszyliśmy, a kogo najbardziej to zabolało? Wiecie, kogo najbardziej zabolało? Boga Jawę. Stworzył nas, a my się buntujemy. A wiecie, jaka jest w Biblii? Dosyć często mówi się zaufaj. Ja teraz to rozumiem. Zaufaj to znaczy, nie będziemy dyskutowali, czy to jest dobre, czy złe. Na to nie ma czasu. A może źle zrozumiesz. Nie możesz po prostu zaufać? Po prostu zaufać? I coś zrobić? Albo nie zrobić? Albo się uspokoić? No możesz zaufać i zdenerwuj się. Nie wiem, jak tam Pan powie, ale to też każde słowo, które On mówi, zaufaj, jest dobre. Jezus bez przerwy akcentuje, nie odebrałem wam ludziom żadnej władzy. Do Piłata powiedział, nie, gdybym ci tej władzy nie dał, to byś jej nie miał. A czy cofnął mu tą władzę? Nie cofnął. I my ludzie mamy bez przerwy wolną wolę. I nigdy jej nie stracimy. Nie dajcie się wkręcić w coś, że czasami nie macie wolną wolę. Jak tam niektórzy mówią, że ci są zbawieni, którzy mają nieodpartą wolę być zbawienia. To tak jakby nie mieli wolnej woli. Masz wolną wolę. Możesz powiedzieć tak lub nie. Możesz powiedzieć tak lub nie. Jeżeli nie możesz czegoś zrobić, bo musisz coś zrobić, to nie masz wolnej woli. Więc na czym zbawienie polega? Na wolnej woli. Mamy władzę i będziemy z tego rozliczeni. A kiedy wołali precz, precz, na krzyż z nim, oni powiedzieli, że to nie jest nasz król. Naszym poza cesarzem imperium, w którym żyjemy, nie ma innego króla. Tak, czasami tak jest, że Bóg nie jest naszym królem. Nie króluje w nas. Po czym poznać, że ktoś w kimś króluje? No jak król powie słowo, to się to robi. To jest władza autorytatywna, nie tłumaczy się, po prostu to się robi. A my mamy mnóstwo wolnej woli. I zbyt często nasz Jezus ma koronę cierniową zamiast prawdziwą koronę. Zbyt często. Myślę, że w tym wszystkim, w tej całej historii, która się przetoczyła przed naszymi oczami, Bóg Ojciec, Bóg Jahwe pokazał swoje serce. Pokazał, jak to wygląda, jak się czuje. Bo my zawsze mówimy o sobie, naszych winach, naszych problemach. Przychodzimy, modlimy się o swoich problemach, a na niego zbyt często nie zwracamy uwagi. A On chce, żebyśmy coś zrozumieli. Co to się stało, kiedy człowiek odszedł? Bo On jest Ojcem, my jesteśmy Jego dziećmi. Co się stało? Człowiek, to dziecko zrobiło się strasznie, zrobiło się złe, odrzuciło ojca, powiedziało, że ojca nie ma, że ojcem jest ktoś inny, wybrało sobie szatana, jego poglądy, zaczęło żyć po swojemu, zaczęły się dzieci między sobą mordować, uzależniać, zaczęli mówić, ten jest lepszy, ten gorszy. Wpuściliśmy się w straszne rzeczy i to strasznie ojca boli. Jeżeli ktoś jest ojcem albo matką, to na pewno zna te uczucie, kiedy go boli. Tak? Kiedy go bardzo boli to, co się z dziećmi dzieje. Bardzo go boli. Jak go boli mocno? Ja znam ten ból, to jest bardzo mocne uczucie. I myślę, że nie wszyscy też to pewnie tak mają, ale część z nas ma to uczucie w sobie. Tak bardzo boli, że aż po prostu jak zasypiasz, to masz tam coś w głowie niesamowitego. Tak mocno cię to boli. Tak mocno jesteś tym przejęty. Tak płaczesz, żeby nikt nie widział. To wszystko jest. I myślę, że Bóg Ojciec tak samo miał. Ale jego ból jest większy. Jaki jego ból jest? Teraz posłuchajcie chwilę. Bóg do nas mówi, Jezus mówi do nas w naszym języku. Wiecie, jak bardzo Boga Ojca bolało to, co zrobiliśmy? Tak bardzo, że fizycznie umarł z tego bólu. Wyobrażacie sobie, fizycznie umarł. Ktoś może powiedzieć, ale Bóg Ojciec nie umarł. A Jezus? Czy w tej historii Jezus nie umiera? I nie jest powiedziane przez nasze grzechy? Nasze błędy? Bo grzech to błąd. Przez nasze błędy nie umarł. Więc Bóg Ojciec, Bóg Jahwe, tak to przecierpiał, że to, co zrobiliśmy i to, co robimy jako ludzkość, jest dla Niego przeżycie równoznaczne z naszą śmiercią fizyczną. Nie mniej, nie więcej. Nie słyszałem, żeby ktoś umarł z takiego bólu. Słyszałem ludzi, którzy wpadli w depresję dosyć mocno, że wylądowali w zakładach psychiatrycznych, ale żeby ktoś aż umarł, tego nie słyszałem. Ale niestety to Boga Ojca spotkało. Taki wielki ból. I zobaczcie, teraz popatrzmy się na Ewangelię. Jest powiedziane, albo jeszcze wrócę do tego. Gdyby ktoś tak umarł z takiej zgryzoty przez nas zrobionej, to jakie, co mógłby zrobić? Ja sobie wyobrażam jedną rzecz, którą tak po ludzku by się pewnie zdarzyło. Ktoś jakby mi tak mocno dopiął, to bym z zimną, stalową twarzą odmierzył mu sprawiedliwość taką, żeby popamiętał sobie na zawsze, od której by nigdy nie było powrotu. I miałbym do tego prawo. Tak mi się wydaje. Ale Bóg Ojciec, Bóg Jahwe zrobił inaczej. Powiedziałem, dobrze, zrobię inaczej. Każdy, kto tylko będzie chciał wrócić do mnie, daruje mu wszystko. Wow, co za ojciec. Co za ojciec, po czymś takim? Co za ojciec. I zobaczcie, teraz popatrzcie. Ta historia, kiedy jest syn marnotrawny, kiedy... Bo to ojciec mówi o sobie, mam syna marnotrawnego, czyli nas, który sobie poszedł, to co mu dałem, to stracił. Swoją młodość, inteligencję, urodę i co tam ma stracił. I teraz przychodzi z niczym. Ale ojciec bez przerwy, nie przez przypadek zauważył, kiedy syn wraca. On najprawdopodobniej stał bez przerwy, patrzył się gdzieś tam w jakieś miejsce, bo wiedział, w którym kierunku odszedł i z którego będzie wracał. Przychodził bez przerwy, aż któregoś dnia go zobaczył i wrócił. Taki jest ojciec, mimo tego, co mu zrobiliśmy. I kiedy przyszedł, to co mu powiedział? No trudno mu powiedzieć, straciłeś wszystko. To wszyscy już wiedzą. On też wie. Więc co powiedział? Mam coś dla ciebie. Przywracam cię do godności synowskiej. Daję ci pierścień. A pierścień to było oznaka, że ten ktoś jest dalej u władzy. Władzy rodzinnej. Mógł kupować za to. Ktoś może powiedzieć, no ale majątku mu nie oddam. Myślicie, że jak dziecko wraca z podróży w ciemności, to zaraz was interesuje, czy on ma majątek, czy nie? Czy cieszysz się w ogóle, że jest? Cieszysz się w ogóle, że jest? Nic innego się nie liczy. Majątek może będzie, może nie będzie, ale synu, ty jesteś już ze mną i już nigdzie nie wpadniesz w tarapaty. Tak jest podejście Boga. I teraz zobaczcie, jak brzmi Ewangelia. Z łaski jesteśmy zbawieni. Z łaski. Nie z uczynków. Czy w tej historii jest jakieś żądanie uczynku? Jest tylko chęć, żebyś wrócił. Dzisiaj ludzie, jeżeli ktokolwiek myśli, że go Bóg czymś każe, to ktoś, kto tak przecierpiał i chce, żeby wrócił, niczego nie każe. Żadnej kary nie daje. Nie ma kary tutaj dla nas, tych, którzy wróciliśmy do Niego. Nie ma kary. Po prostu nie ma kary. A czy jest jakiś uczynek, który moglibyśmy zrobić w stosunku do ojca? Jest jeden. Tak jak syn marnotrawny przyszedł i powiedział, zgrzeszyłem. Wybacz mi, chcę być z tobą. I to jest jedyny uczynek, który możemy zrobić i który powinniśmy zrobić, jeżeli nie jesteśmy z Bogiem. Jeżeli postojemy po swojemu. I wtedy, kiedy coś takiego robimy, jest nam rzucony dany pierścień odnowienia, stajemy się od nowa Jego dziećmi. Jesteśmy. Musimy być idealni? To tak jak masz dziecko narkomana, które wyszło z narkotyków, to jedyną rzeczą, która cię interesuje, żeby on te narkotyki nie wracał. Żebyś nie wracał. Jak zaczyna ten ktoś iść w tą stronę, to zaczyna coś robić, żeby go odsunąć. I co Jezus mówi? Uświęcajcie się. To znaczy polepszaj się. Ojciec, rodzice są zadowoleni, kiedy było dziecko złe, a nagle widzimy, że się poprawia. Poprawia się po trochę. To wtedy człowiek się czuje dobrze, jest szczęśliwy. Wiecie, to jest niesamowite, szczęśliwy. Ale jak zrobi krok w tył, to już jest nieszczęśliwy. Taka huźdawka z tymi dziećmi. Taka huźdawka. I on też ma z nami, tak. Tak więc, jeżeli ktoś myśli, że Bóg każe, jest w błędzie. Nie po to dawał nam paszport do Królestwa Bożego. I nie po to powiedział, że nam wszystko wybaczył, żeby teraz nas karać. Teraz robi wszystko, żeby nas do siebie doprowadzić. Cokolwiek nas w życiu spotka, z Jego przyzwolenia. jest po to, żebyśmy tam się znaleźli. Po to. Możesz nie rozumieć wiele rzeczy, ale Jezus jednej rzeczy chce od nas. Najlepszym rozwiązaniem na nasze pytania, które mamy, które będziemy mieli, to jest zaufanie. Posłuchaj mojej odpowiedzi i zaufaj. Nie rozumiesz? Rozumiesz, że nie rozumiesz. To jest dla ciebie za trudne. W środowisku, w którym żyjesz, w którym się wychowałeś, to, co ci wpojono w twoją głowę, nie zrozumiesz tego. Daj sobie z tym spokój, zaufaj i idź do przodu. Niezła Ewangelia, tak? Więc jak ktoś będzie gdzieś tam od was mówił, gdzieś znajomy, czy sam myślisz, że Bóg ma cię gdzieś, to nie jest prawda. Że Bóg cię tępi, nie jest prawda. Prawdą jest, że chce na pewno cię pomóc i doprowadzić do siebie. Jest jeszcze jedna historia, którą chciałbym przeczytać. To jest w stosunku do nas już. Bo to jest to, co mówiłem, to jest Boży Kościół, czyli my wszyscy, którzy jesteśmy przy Nim, do Niego wezwani, którzy jesteśmy, żebyśmy zrozumieli, żebyśmy jakoś dobrze żyli z tym. A teraz coś, co jest konkretnie dla nas. Ewangelia Jana, 17 rozdział, od 19 do 23 rozdziału. Pragnę, by wszyscy byli jedno. Jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Niech oni w Was będą jedno, aby świat przez to uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Wstawiam się nie tylko... Dziękuję. Wstawiam się nie tylko za nimi, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Pragnę, by wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Niech oni w nas będą jedno, aby świat przez to uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja im dałem chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie. Niech się staną doskonali w jedności, aby świat przez to poznał, że Ty mnie posłałeś i ukochałeś ich tak, jak ukochałeś mnie. Ta historia, o której mówiłem, to co Bóg, to jest pokazane Boża miłość. Kocham was, ludzie. Tak bardzo kocham i nie chcę was stracić. Jesteście moje dziećmi, wracajcie do mnie. Nieważne, co zrobiliście, jak sobie nagrzebaliście, wracajcie do mnie. Nie będę wspominał tego, co zrobiliście, wracajcie do mnie. Jest jeszcze jedna rzecz i chcę, żebyśmy byli jedno. Wiecie, że mam dobrą i złą wiadomość. Zacznę od złej. Wiecie, że nigdy nie zapomnimy grzechów? A dobra wiadomość? Nie będzie to stanowiło problemu. Dlaczego? Bo każdy, kto dojdzie do zbawienia, to będzie musiał uwierzyć, że mu wybaczono grzechy. Będzie musiał to czuć. Będzie to wiedział, że mu wybaczono grzechy, że w tym postępuje. I jeżeli będziemy jedno w tym Bożym Królestwie, czyli będziemy przenikali wszystkich na wskroś, to wiecie, dla kogo nie będzie miejsca? Dla tych, co nie chcą przebaczać. Bo to tak, jakbyś miał dobre wino i do tego wina wrzucił jakąś muchę. Całe wino zepsute. W tym miejscu będą wszyscy ludzie, którzy będą sobie współczuli. Będziesz wiedział o różnych dziwnych rzeczach kogoś, ale będziesz też pamiętał, że jemu było przykro i że był z tym zniszczony i że przyjął zbawienie i żałuje tego. Jeżeli będziesz żałował swojego brata, że on taki jest, a nie czuł krytykę w stosunku do niego. Jeżeli będziemy czuli do niego, będziemy miłosiernie do niego patrzyli, to wtedy nie będzie miało znaczenia, czy ktoś był dobry, czy zły. No będzie miało, ale jeżeli ktoś był zły, to będziesz mu współczuł, a nie go krytykował. Będziemy jedno. Nikt nikogo nie będzie potępiał. Będziesz znał kogoś przeszłość, będziesz wiedział, dlaczego on to zrobił. Będziesz widział jego ból, kiedy grzeszył, kiedy cierpiał. Będziesz widział wtedy, kiedy go poznał Chrystus, kiedy on poznał Chrystusa. Będziesz widział, jak wybacza mu grzechy. Będziesz widział, jak się cieszy z tego wszystkiego. Można żyć z kimś takim w wieczności? Można, ale ktoś, kto nie wybacza, kto krytykuje, kto obgaduje. Myślicie, że będzie można takim kimś mieszkać w jednym miejscu, w jedności i wiedzieć o tych takich rzeczach? Nigdy. W królestwie jak na weselu. A ty, przyjacielu, nie masz białej szaty? Skądżeś się tu wziął? Wyrzućcie go precz. Tak jest? Tak jest. Jezus modlił się wtedy nie tylko za tych, którzy wtedy Go słyszeli, ale także za Tobą. Już wtedy wiedział, że będziesz w tym miejscu i chciał, aby był, wstawiał się za Tobą fizycznie. Wiedział Twoje imię i nazwisko, wiedział, kim jesteś i pomówił, ja widzę wszystkich tych, którzy w przyszłości będą moi i chcę, żebyś, Panie, mój Ojcze, ich wspomagał. Żebyś ich darował. Przymknął oko. Cokolwiek będzie im potrzebne, żebyś to zrobił. I to jest niesamowite. Wiecie, że jesteśmy w wielkim łańcuszku tego wszystkiego? Ktoś usłyszał od samego Jezusa Ewangelię. Może to był akurat ten, który był ślepy od urodzenia. I on przekazał im Ewangelię komuś innemu. I tak to trwało do 2000 lat temu. Jeden od drugiego, jeden od drugiego, jeden od drugiego i w końcu byłeś ty w łańcuszku. Ktoś tobie powiedział, posłyszał od kogoś innego, ty powiesz komuś innemu, ktoś będzie inny słyszał. Tak, tak jest. Taka jest modlitwa. Taka jest modlitwa. Czyli mógłbyś powiedzieć, że Jezus chce, aby każdemu, komu następnemu powiesz, żeby wiedział, że Jezus stawia się za nim. Stawia się za nim, aby usłyszał i zrozumiał Ewangelię. Piłat, wiecie, co zrobił? Zrozumiał Ewangelię. Zrozumiał? Wiedział, o czym mówi? Bardziej niż ci Żydzi, którzy przyszli do niego. Zrozumiał. Bo on uwierzył, że jest królem. Wiedział, że jest królem. Został przekonany. Żydzi nie. Ale inna sprawa wiedzieć, a inna uwierzyć. To są dwie różne rzeczy. Wiedzieć to znaczy mieć o czymś pojęcie, a uwierzyć to znaczy żyć zgodnie z tym. Małe dziecko wie, że może się poparzyć o coś, ale czy wierzy? Ja widziałem, że nie. Jak się poparzyło, to uwierzyło. Już wtedy, od tego momentu już wiara powoduje, że coś będziesz robił lub nie. Już nie dotyka gorącego. Tak, bo taka jest różnica między wiedzą a wiarą. Ale tutaj jest coś ciekawego jeszcze. Jezus bez przerwy akcentuje, żebyśmy byli jedną. Wiecie, czy my jesteśmy jedną? Niektórzy mówią, że jedność to polega, że mamy takie same poglądy. Ale pojedźcie na wschód i miejcie inne poglądy. To co się stanie? Jest przestępstwo z tobą zrobią. Jest tak? W faszystowskich Niemcach można było powiedzieć coś na faszyzm? Wylądowałeś w obozie koncentracyjnym. Albo zginąłeś na miejscu. W Rosji komunistycznej, pewnie dzisiejszej, powiedz coś nie tak, wylądujesz w łagrze. A tam nikt nie będzie cię traktował jak człowieka. No, nie będziemy takich przykładów dawali. Czym jest jedność? Nie poglądów. Bo mogę się założyć, że komuś nie trafia moje kazanie. Więc gdyby było jedność poglądów, to już było nie bardzo. Ktoś musiałby zrezygnować, ja ze swoich poglądów, albo ktoś inny ze swoich poglądów. Ale Jezus tego nie wymaga. Bycie jedność polega na tym, żeby być z sobą. Ja tak się dziwiłem w podświadomie. Dlaczego czasami uważam, że z kimś jest coś nie tak? Wiecie dlaczego? Bo nie jesteśmy jedno. Wiecie, czym jest jedno? Jedno to jest to, że chcemy być na tym miejscu. Nie, że musimy być. Jesteś na tym miejscu. Dlaczego? Bo czujesz się jedno. Dobrze się do siebie odzywamy, jesteśmy przyjemni dla siebie. Dlaczego? Bo jesteśmy jedno. Modlitwy poniedziałkowe, które robimy, dlaczego jesteśmy na tym miejscu? Bo jesteśmy jedno. Wspieramy się nawzajem w swoich modlitwach, w swoich problemach. Jesteśmy jedno. Nawet na takie głupie wyjazdy, które dużo organizuje, to dlaczego na nie jeździmy? Niektórzy dlatego, że są jedno. Niektórzy widzieli to miejsce, które ja ich zabieram. Ale dlaczego chcą być? Bo chcą być, bo chcemy być razem. Ale zobaczcie, że Jezus modlił się, żebyśmy byli jedno. A czy my naprawdę jesteśmy jedno? Sorry, teraz będzie przykra sprawa. Wiecie, ja widzę tych samych ludzi, w tych samych miejscach, w tych samych sprawach. Jezus to widzi. Jezus to widzi. Czy się jest jedno, będąc osobno. Możesz przychodzić na nabożeństwo, ale naprawdę nie być jedno z tym. Co z tego, że przychodzisz na nabożeństwo? Fajnie. Możesz usłyszeć Ewangelię, jest czas dla ciebie, to znaczy, że jeszcze można do ciebie przemawiać. Ale Wybierz jedność. Naprawdę, wybierz jedność z Jezusem Chrystusem i z Jego Kościołem, czyli Jego zgromadzeniem. Daj się wciągnąć. Brzydkie słowo wciągnąć. Ale miej tą odwagę i ochotę się w to włączyć. O, to jest to. Włączyć się. Wiecie, że Jezus nie chce, Bóg Jahwe nie chce, abyśmy mieli super bohaterów w Kościele. I to nie jest po Bożemu. Każdy może zrobić troszeczkę. Dać siebie troszeczkę. Ale jak te troszeczkę się złoży, to to wtedy jest wszystko. Ale nie liczmy na to, że ktoś z nas poprowadzi nas we wszystkim. Jedność polega na tym, że każdy da z siebie coś. I wcale nie musi być dużo. I właśnie o to chodzi, żeby nie było dużo. Te wszystkie modlitwy, nabożeństwa, spotkania nasze. Jest wezwanie do tego, abyśmy byli jedno, żebyśmy byli jedno. Nawet miejmy przyjaciół ze zboru. To nie jest w porządku, kiedy nie mamy kontaktu z sobą. To nawet nie jest w porządku, jeżeli zajmujesz się na 100% zborem, a nie masz kontaktów między sobą. Myślisz, że Jezus to chce? Bardziej ceni sobie to, żebyśmy byli jedno. A jeżeli nie masz, to zaufaj. Jezus mówi, zaufaj i zmień. Bądź jedno, zacznij, przełam się. Odwiedź kogoś. Zacznij przychodzić na nabożeństwa, jak słuchasz tylko przez monitor. Tutaj naprawdę monitor dużo ducha zabiera. Dużo zabiera z tego wszystkiego. Wiem, co mówię, bo parę razy chorowałem, jak to oglądałem, to no raz mnie dotknęło, ale na tyle razy, ale tu mnie dotyka. Tu zawsze mnie dotyka. Więc mówi, czasami ktoś mówi, że jest jedno ze mną, a ja go mogę nie znać. Ktoś mówi, że on ma wspólnotę z Kościołem Zielonoświątkowym tutaj na Długiej, ja się człowieku nie wiedziałem. Przyjdź tutaj na to miejsce, to będziemy jedno. Zrobimy coś więcej. Porozmawiamy, spotkamy się, coś zrobimy, pomodlimy się, poznam twoje problemy, ty poznasz moje problemy i wtedy mogę powiedzieć, że jesteś jedno. Wierzcie mi, że diabeł zawsze uderza w jedność Kościoła. Zawsze uderza w jedność Kościoła. Oni nie robią to, co trzeba. Oni nie myślą nie myślą tak samo. Więc nie będę do nich chodził. Wiecie, jak się jest jedno, ma się moc Ducha Świętego. Widzieliście kogoś, kto... Ja nie widziałem przez swoje 30 lat kogoś, kto mówi, że jest jedno, a nigdy nie przyprowadził nikogo do Chrystusa. To zadziwiające, ci przyprowadzają do Chrystusa ci, którzy są jedno. Nie ci, którzy są gdzieś tam. Dla mnie to na sercu bardzo mocno leży, żeby powiedzieć, że bycie jedno to naprawdę znaczy być z sobą razem. Jeżeli nie jesteśmy z sobą razem, to jest coś z nami nie tak, jesteśmy na złej drodze. Może nie odeszliśmy. Zobaczcie, niektórzy z nas powoli odchodzą. Powoli gdzieś się tracą i za jakiś czas nawet nie będą wiedzieli. Jakbym kogoś tutaj, kto dosyć świeżo do nas przychodzi, pokazał kogoś, kto powie, że jest Kościoła tutaj z tej strony, a ta druga, ten świeży powie, że go nie zna. To już jest wielki, wielki sygnał. Tak? Niektórzy się boją różnych rzeczy, ale ja bym się bał Bożego gniewu niż gniewu człowieka. I tutaj jest bardzo ważne powiedziane, 3 razy Jezus mówi, abyście byli jedno, bo po tym poznają, że Ty mnie posłałeś, jeżeli będziemy jedno. Wiecie, co najbardziej ludzie zwracają uwagę? Ja tak przynajmniej ostatnio zauważyłem. Jak Wy jesteście razem. No nie, jest to zupełnie prawda, nie wszyscy jesteśmy razem. Ale sporo, ten trzon, który buduje ten Kościół, jest razem, naprawdę. I oni mówią, rozumiecie się, spotykacie się, zazdroszczą, bo u mnie w Kościele tak nie jest. No to przyjdź człowieku, bądź z nami razem. Mówią sobie, robicie wycieczki. Wiecie, na te głupie wycieczki, które tam organizuję, to też robią, ludzie zauważają to. Może trzeba zaprosić kogoś na taką wycieczkę. Mam duże zamówione auto. Miejsca nie zabraknie. ludzie to naprawdę widzą. Ale ciekawe, że Jezus powiedział, jak zobaczą, że jesteście razem, wtedy zrozumieją, że jestem posłany przez Boga Ojca, że jestem Mesjaszem, pomazańcem Bożym. My czasami wymyślamy różne teorie, jak zrobić coś, jak coś wymyśleć, żeby coś zadziałało. Nie mówią to, siam to, a Jezus mówi, bądźcie jedno. A reszta się samo sprawi. Kochajcie się nawzajem, bo wtedy poznają, żeście moi, jeżeli miłość swoją wzajemną będziecie mieć. A jak ją okazywać, nie przebywając razem? Jak okazać miłość wzajemną, kiedy się kogoś, z kim się nie jest? Technicznie niemożliwe. Korci mnie, żeby dużo więcej mówić, ale to takie ludzkie. Myślę, że chciałbym, żebyśmy zrozumieli, że to, że Chrystus umarł, to jest ból Boga Ojca. A to, że nam wybaczył, to znaczy, że bezgranicznie nam wybaczył. Że nikogo nie prześladuje. I każdego chce, żeby stał się dzieckiem Bożym. On jest Ojcem, a my dziećmi Bożymi. Ale dzieckiem Bożym się jest tylko wtedy, kiedy uwierzyłeś w Jezusa. Jeżeli nie uwierzyłeś w Jezusa, jesteś tylko człowiekiem. Amen.